Dzisiaj jesteśmy świadkami śmierci Mojżesza, wielkiej, charyzmatycznej postaci. Umiera na progu ziemi obiecanej. Ciekawe, że taka postać, mająca tyle zasług, tyle cnót, nie wchodzi do ziemi obiecanej. Byłem w tym miejscu, to jest na terenie Jordanii, ta góra, Nebo i stepy Moabu, z których rzeczywiście widać oazę Jerycha. I właśnie się zastanawiałem, że po tylu trudach, wyrzeczeniach, po tylu dokonaniach, po tylu zasługach, byśmy powiedzieli, zostaje na progu ziemi obiecanej. Co więcej, do dzisiaj nie można znaleźć jego grobu. Zwykli ludzie mają oznaczone groby, zadbane, pomniki nawet mają. A taka wielka postać nawet nie ma wyznaczonego grobowca. To ciekawe. Jeden grzech sprawił, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Grzech, kiedy wyprowadzał wodę ze skały. Miał uderzyć laską w tę skałę tylko jeden raz. Uderzył dwa. O jeden za dużo. Szczegół byśmy powiedzieli. Najważniejsze, że wypłynęła woda i że ugasił pragnienie ludu i że w ogóle ten znak się dokonał. Dla nas pewnie byłoby to najważniejsze. Ale Bóg widzi to inaczej. Zwątpienie. Wielcy ludzie mają momenty słabości, zwątpienia. I to był właśnie ten moment, który zadecydował ostatecznie o losie Mojżesza. Nie wszedł. Nie tylko on podzielił los bardzo wielu Izraelitów, którzy szli, tracili wiarę, odzyskiwali, buntowali się, potem dalej szli. Podzielił los wielu ludzi, którzy nie weszli do ziemi obiecanej. Zawsze boję się, że prowadzę ludzi, albo chcę prowadzić ludzi i wielu z nich nie wejdzie do życia wiecznego. I być może ja nie wejdę. Nie ma takiej pewności. Właśnie jest niepewność. Po wielu dokonaniach, po wielu latach pracy, posługi. To jest przestroga dla pasterzy, dla każdego pasterza, jeśli poważnie traktuje swoją posługę, jeśli poważnie traktuje plany Boga. Musi się nad tym zastanawiać. Los Mojżesza. Wiadomo, że Mojżesz nie wszedł do tej ziemskiej ziemi obiecanej. Ale jest w chwale nieba. Ale my musimy to odczytywać głębiej, historię Mojżesza. Bo idziemy do ziemi obiecanej, do życia wiecznego. To jest nasz cel zasadniczy. I mamy podporządkować wszystko. Czyli rezygnować z wszystkiego, co nas oddala, co nam utrudnia lub uniemożliwia osiągnięcie tego celu. Wszystko, co nam utrudnia lub uniemożliwia. I trzeba sobie zadać to pytanie, a co mnie utrudnia? Co mnie może uniemożliwić osiągnięcie tego celu ostatecznego? Święta Klara, patronka dnia dzisiejszego, jak powiedziałem we wprowadzeniu do liturgii, miała zupełnie inne plany i rodzice także. Żyła w dobrobycie, pochodziła z bardzo bogatej rodziny. Tak było przez kilkanaście lat, ale w wieku 21 lat kazała sobie obciąć włosy, bardzo piękne, i przywdziała bardzo ubogi habit i zaczęła żyć bardzo surowym życiem zakonnym, poszcząc, pokutując. Dla człowieka, który urodził się i wychowywał w luksusie, to było szczególne wyrzeczenie. Ale to był też znak dla wielu mieszkańców Asyżu, dla młodzieży Asyżu. Dlaczego coś takiego robi Klara? Nie musi. I ona właśnie to podkreślała, że nie musi, ale chce. Jest wolna w tej decyzji. Miała także sprzeciw rodziców ostatecznie na takie życie. Rodzicom trudno było zrozumieć wybór, którego dokonuje córka. Dzisiaj pewnie w chwale nieba wszyscy są szczęśliwi i widzą sens tego wyboru, ale wtedy cierpieli, że ich córka coś wymyśla, tak jak i Franciszek, coś wymyśla, eksperymentuje, ale pod tym podpisał się przede wszystkim Pan Bóg, pod tą historią. Klaryski istnieją do dzisiaj, franciszkanie istnieją do dzisiaj. Wtedy nikt nie widział tej perspektywy, bo nie mógł widzieć, ale my mamy ten ogląd 800 lat i widzimy, że Pan Bóg spowodował wzrost tego dzieła, że dał siłę, że ono przetrwało. Plany Boga i nasze ludzkie plany. To dwie księgi, dwa różne scenariusze. Nie można robić w życiu komedii i tragedii, a na coś trzeba się zdecydować, bo wyjdzie tragifarsa, jeśli człowiek się nie zdecyduje. Mamy też fragment z Ewangelii o upomnieniu braterskim. Bardzo ważna kwestia. Kiedy brat twój grzeszy przeciwko tobie, idź upomnij go w cztery oczy. Potem przy świadku. Przy dwóch świadkach. Potem donieś kościołowi. A potem, jak nie usłucha, niech ci będzie jak poganin celnik. Jest pewna gradacja. Stopniowanie, jak należy to robić. Potrzebujemy upomnienia braterskiego, wszyscy. Czyli potrzebujemy, żeby ktoś nas upominał, ponieważ nasze sumienie czasem zawodzi. Czasem śpi, czasem jest znieczulone. Jak mówi Stautinger, głos sumienia przechodzi mutację. No i tak się zdarza, że głos sumienia przechodzi mutację. I właśnie wtedy jest najbardziej potrzebny człowiek, który z miłością nas upomni. Nie złośliwie, nie ironicznie, tylko z miłością. Z miłością do mnie i z miłością do prawdy. Ocalając mnie, pomagając mi, bo taki jest sens upomnienia. Tymczasem wielu upomina piętnując, linczując kogoś. W tym nie ma ducha ewangelicznego. Trzeba upominać z miłością. Święty Benedykt z Nursi miał opinię, że był bardzo surowy wobec siebie i bardzo miłosierny, łagodny wobec współbraci. Nie rozumieli tego bracia, albo niektórzy tylko rozumieli, że był bardzo surowy wobec siebie, wymagający i bardzo miłosierny wobec swoich współbraci. Rozumiał ich słabości. Dla swoich słabości nie miał wytłumaczenia. Tłumaczył słabości innych. I to jest duch Ewangelii. Kiedy zaczynamy innych tłumaczyć, a oskarżamy siebie. Tymczasem ludzie potrafią w konfesjonale oskarżyć bliźnich. Niby spowiadają się ze swoich grzechów, ale tak naprawdę jako przyczynę ich upatrują w kimś. Słyszałem to wielokrotnie i myślę, że ksiądz kanonik też. I każdy spowiednik to słyszy. Na spowiedzi mamy siebie oskarżyć. Żadnych usprawiedliwień. Żadnych. Żadnych. Mamy mówić o sobie, wyłącznie o sobie i wyłącznie źle o sobie. Wtedy ta spowiedź jest rzeczywiście moją spowiedzią. Bywa, że czasem komuś przerywam i mówię, pytam, czyja to jest spowiedź? Twoja czy męża? Twoja czy twoich dzieci? Twoja czy synowej? Twoja czy sąsiadów? Wtedy wyczuwam zniecierpliwienie i złość. Zawsze się tak spowiadam. No właśnie. I zawsze źle. Trzeba mówić o sobie i wyłącznie źle. Laurki zostawmy na inne okoliczności. A tu mamy się oskarżyć. Mamy upominać się bratersko, czyli tak, aby ten drugi człowiek poczuł, że my o niego walczymy. Że nie jest nam obojętny, że nie jest nam wszystko jedno. Jak żyje, co robi. I na koniec ten wątek modlitwy. Zgodnej modlitwy, wspólnej modlitwy. Jezus nam odsłania sens wspólnej modlitwy. Mówi, tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje. I prosi zgodnie o to samo. Tam ja jestem między nimi. Na przykład modlitwa małżeńska. Dwoje w imię Chrystusa, a On z nimi jako trzeci. Dlatego małżeństwo ma się modlić razem. Żony są zawsze bardziej pobożne od mężów. Jeszcze nigdy nie spotkałem męża bardziej pobożnego od żony. No tak to jest. Ale bywa, że ktoś, kto ma ambicje być bardzo, bardzo pobożnym, nie chce się modlić z osobą mniej pobożną. Nie chce i nie umie i nie modli. A Jezus dzisiaj mówi, tam, gdzie dwóch lub trzech, zgodnie, w jednym duchu, będą prosić, to wszystko otrzymają. To jest odpowiedź, dlaczego małżeństwa nie otrzymują wielu łask. Bo nie proszą razem. Bo nie proszą zgodnie. Tak ważna jest wspólna modlitwa. W jednym duchu.